to podsumowanie dnia czwartku, 24 czerwca. Hasła klucze dziś to Boniek broni Sołzy, burze i trąba powietrzna, Niemcy i Francja chcą resetu z Rosją, szczegóły loterii szczepionkowej, w Izraelu wracają maseczki, ósmoklasiści odebrali świadectwa. Michał Zieliński, zapraszam. Co dalej z polską kadrą piłkarską po porażce na Euro? W porannej rozmowie w RMF FM głos zabrał wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także kandydat na fotel prezesa, czyli ten, który może zastąpić Zbigniewa Bońka, Marek Koźmiński. Paulo Sousa nie osiągnął wyniku, którego od niego oczekiwaliśmy, ale nie jest osobą, którą można tylko i wyłącznie winić za te zdarzenia. Tak Marek Koźmiński bronił decyzji o zatrudnieniu Portugalczyka 5 miesięcy przed mistrzostwami.
Pan broni tej decyzji o zatrudnieniu Paulo Sousy?
Tak, oczywiście, że bronię tej decyzji, dlatego że uważam, że widzę, że trener Sousa w tą drużynę coś dobrego włożył. Mamy pewne możliwości wzrostu, absolutnie to widać. Drużyna też to widzi, też to czuje. Oczywiście popełniliśmy błędy i tutaj nikt, panie redaktorze, od tego nie ucieka. Nikt nie mówi, że wszystko było bardzo dobrze, że wszystkie decyzje były podjęte w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób. Natomiast aż taka krytyka, żeby jeszcze powiedzieć, że wszystko do tej pory, co było zrobione, jest źle, no to ja się z tym absolutnie nie zgadzam.
Znaczy, jak rozumiem, jeśli pan zostanie prezesem PZPN w sierpniu, to Paulo Sousa zostaje.
Redaktorze, uważam, że Paulo Sousa jest dobrym trenerem na dzisiejszą możliwość polskiej reprezentacji. Jest trenerem, który dużo dobrego zrobił, poczynił błędy i teraz chodzi o to, żeby te wszystkie rzeczy naprawić, poprawić i pójść do przodu. Absolutnie jesteśmy w takim momencie, że pamiętajmy, na samym początku września gramy mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata. Znamy swoją sytuację w grupie, która nie jest najlepsza. Chcemy absolutnie zagrać co najmniej w barażach.
Cały wywiad Roberta Mazurka z Markiem Koźmińskim można znaleźć na rmf24.pl. Przygodę z Mistrzostwami Europy Polacy zakończyli, przypomnę, wczoraj bez zwycięstwa na ostatnim miejscu w tabeli. W pierwszym meczu biało-czerwoni przegrali 1-2 ze Słowacją, w drugim zremisowali 1-1 z Hiszpanią, w trzecim przegrali zaś ze Szwecją 2-3. Kibice są oczywiście zawiedzeni i rozczarowani wynikiem, no i selekcjonerem, którego kilka miesięcy temu, przypomnę, ściągnął do Polski prezes PZPN Zbigniew Boniek. I tej decyzji szef związku, podobnie jak Marek Koźmiński, dzisiaj mocno bronił.
Nie uważam, żeby błędem było zatrudnienie i wymiana trenera. Nie uważam absolutnie. Nie uważam, że trener miał za mało czasu. Natomiast wynik sportowy pokazał, że wszyscy mogą się do tego doczepić i mogą mieć rację. No trudno, przyjmuję to na klatę i gramy dalej. Uważam, że z trenerem Sousą my chcemy inaczej grać. Ja naprawdę też już nie chcę patrzeć na taką piłkę, że my tylko po meczu się cieszymy. Ja pamiętam mecze, które żeśmy mieli, ja już mówię, ale nie chcę wracać, bo ja szanuję ludzi, którzy z tą reprezentacją poprzednio pracowali. Ja pamiętam mecze, żeśmy przez 9 minut się bronili, żeśmy remisowali ledwo 0-0, albośmy wygrali w 1-0, przypadkową bramkę strzelali gdzieś, żeśmy się cieszyli, że robiliśmy punkty. Ja już takie piłki nie chciałem widzieć, wy nie chcieliście widzieć, kibice nie chcieli widzieć, w związku z tym chcieliśmy pójść w drugą stronę. Ktoś decyzję musi podejmować.
Wczoraj informowałem w podsumowaniu dnia, że Grzegorz Lato zaapelował do Zbigniewa Bońka, by nie przedłużał umowy z Paulo Sousą, skoro wkrótce kończy się kadencja prezesa PZPN. W sierpniu wybory nowego szefa związku. Faworytem jest, jak już wspomniałem, słyszany Marek Koźmiński, obecny zastępca Bońka, a jego rywalem ma być były prezes Jagiellonii, Białystok, Cezary Kulesza. Znów silne burze nad Polską. Najpierw fala nawałnic przeszła nad Mazowszem, potem Lubelszczyzną, następnie dotarła do Małopolski i na Śląsk. W okolicy Nowego Sącza przeszła po południu trąba powietrzna. Dyżurny Małopolskiej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak tak nam mówił o zniszczeniach w Librantowej i Koniuszowej.
Tam przeszła trąba powietrzna, która uszkodziła dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Na to chwilę mamy informację o 15 właśnie uszkodzonych dachach i budynkach. Na miejsce kierowane są kolejne siły i środki. Na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Znaczy ta pogoda jest bardzo dynamiczna i niebezpieczna. Przestrzegamy regulowanie szczególnej ostrożności, ponieważ w dalszym ciągu występują bardzo silne opady deszczu. Towarzyszą temu wyładowania atmosferyczne. W tej chwili dokładnie nad Krakowem, nad południową częścią rozpętała się, można powiedzieć, z gradem. A dlatego apelujemy do osób, które mogą pozostać w domu, by pozostały i poczekały na poprawę pogody.
Apelował dyżurny Małopolskiej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak. A w nocy duże burze mają być najbardziej gwałtowne. Wiatr może osiągać prędkość w porywach nawet do 130 km na godzinę. Przedwczorajsza nawałnica w Poznaniu poczyniła spore szkody. Tamtejsze ZOO wciąż szacuje straty. W jednym z dwóch ogrodów w stolicy Wielkopolski, tak zwanym Starym ZOO przy Zwierzynieckiej, straty sięgnęły ponad 100 tysięcy złotych. Mimo że zalane budynki były ubezpieczone, kwota odszkodowania może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich strat. Poznańskie ZOO prosi więc o wsparcie internautów, uruchamiając zbiórkę pieniędzy na niezbędne naprawy.
Zalało nam wiele miejsc, wiele wybiegów zwierząt kopytnych. Zalane zostały budynki. Tak intensywny deszcz nadszarpnął budynki, które do tej pory już stoją od lat, a do tej pory świetnie sobie radziły z deszczem i nigdy nie przeciekały. Mamy pozalewany dach słoniarni, mamy poodpadane sufity zarówno w samym wnętrzu słoniarni, do której wchodzą zwiedzający, jak i do sali konferencyjnej, w której za półtora tygodnia chcemy gościć gości i prelegentów z okazji otwarcia nowego wybiegu tygrysów. Mamy zalane kilka budynków zapleczowych zwierząt w taki sposób, że konieczna jest natychmiastowa zmiana instalacji elektrycznej. Oczywiście jako publiczna instytucja wszystkie budynki są ubezpieczone, ale kiedy otrzymamy i jaką kwotę ubezpieczenia, ona zapewne nie pokryje wszystkich strat, które ponieśliśmy, bo ubezpieczone są przede wszystkim budynki przed zalaniem, ale straty są tak duże, jeśli chodzi zwłaszcza o te instalacje elektryczne, które nie mogą czekać po to, żeby zwierzęta mogły ponownie wyjść na wybiegi, one muszą być zmienione natychmiast, dosłownie w ciągu kilku dni. A tych środków, żeby wyłożyć takiej rezerwy, miejska jednostka budżetowa nie posiada. Dlatego każdy niespodziewany wydatek jest dla nas takim obciążeniem. Jedyne, co moglibyśmy zrobić, to umniejszyć budżet, którym dysponujemy. Dlatego ponownie ośmieliliśmy się prosić Państwa o pomoc. Każdy, kto może nas wesprzeć, bardzo, bardzo o to prosimy. Jeszcze są bezpieczne, nikomu nic się nie stało.
Mówiła rzeczniczka Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego Małgorzata Chodyła. Polski rząd szykuje loterię szczepionkową. Zaczyna się 1 lipca, potrwać ma do 30 września i w tym czasie można do niej przystąpić. Uczestnicy muszą być pełnoletni, muszą przyjąć wszystkie dawki szczepionki i podpisać wymagane zgody. Są dwa sposoby rejestracji do loterii, albo przez internetowe konto pacjenta, albo przez infolinię Narodowego Programu Szczepień. Natychmiastowe nagrody po 200 zł mają być losowane codziennie, tygodniowe w każdą środę, miesięczne to dwa razy po 100 tysięcy złotych i samochód. Wreszcie losowanie finałowe ma się odbyć 6 października, tam będą dwie nagrody po 1 000 000 zł, a także dwa samochody. W przypadku natychmiastowych nagród zwycięzcy mają być powiadamiani SMS-em, a w sprawie nagród rzeczowych, tygodniowych i miesięcznych będzie kontakt telefoniczny. Rząd urządza również konkurs dla gmin, by zachęciły mieszkańców do szczepień. Dla najlepszych jednostek terytorialnych będą nagrody pieniężne. Konkursy są dwa, mówił o nich wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Pierwszy konkurs to gmina na medal.
100 tysięcy złotych dla pierwszych 500 gmin w Polsce, w których poziom wyszczepienia mieszkańców przekroczy 67%. To jest pierwszy element konkursowy dla włodarzy, dla gmin, dla samorządowców. Wielkość i położenie gminy nie mają w tym konkursie znaczenia. Czas na zdobycie nagrody do 31 grudnia 2021 roku, do końca roku.
Z kolei drugi konkurs nosi nazwę na najbardziej odporną gminę.
100 tysięcy złotych dla pierwszych 500 gmin w Polsce, w których poziom wyszczepienia mieszkańców przekroczy 67%. To jest pierwszy element konkursowy dla włodarzy, dla gmin, dla samorządowców. Wielkość i położenie gminy nie mają w tym konkursie znaczenia. Czas na zdobycie nagrody do 31 grudnia 2021 roku.
A w ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono 147 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarły 24 osoby z COVID-19, z czego 20 miało choroby współistniejące. Takie są najnowsze dane z poprzedniej doby ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia. W Polsce te dane pandemiczne są więc bardzo niskie w porównaniu do poprzednich tygodni czy miesięcy, niższe też niż poprzednie wakacje. A w Wielkiej Brytanii i Izraelu, dwóch krajach, które mają wyjątkowo dużą część populacji już zaszczepioną, rośnie liczba zakażeń. Według władz odpowiada za to nowy wariant koronawirusa, Delta. W Wielkiej Brytanii dobowa liczba zakażonych przekroczyła już 16 tysięcy i jest większa niż podczas trzeciej fali. Z kolei w Izraelu liczba zakażeń wciąż jest niska, ponad 100 w ciągu doby, ale zwiększa się i władze na razie wbrew zapowiedziom nie godzą się na przyjazd zagranicznych turystów. Przedłużyły ten zakaz. Ponadto wracają w Izraelu maseczki. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia ponownie zaleciło zakrywanie ust i nosa w pomieszczeniach. A nowy premier Naftali Bennett zapowiedział, że stanie się to znów obowiązkowe, jeśli liczba zakażeń koronawirusem będzie rosła. Z kolei ponad 2 miliony Brytyjczyków może cierpieć na długotrwałe skutki COVID-19. Tak wynika z ogłoszonych dziś badań Uniwersytetu Imperial College w Londynie. Jakie są jeszcze ustalenia uczonych z Londynu? O tym Bogdan Frymorgan.
Wiele interesujących spostrzeżeń, mianowicie ryzyko powikłań jest wyższe wśród kobiet i rośnie z wiekiem. Według ustaleń aż 40% ludzi boryka się przynajmniej z jednym schorzeniem przez 12 tygodni lub dłużej od zakażenia. Najczęstszymi symptomami są ogólne zmęczenie, bóle mięśni i głowy. Osoby, które przeszły COVID-19 najciężej, skarżą się także na zadyszkę. Uczeni przeprowadzili badania w grupie ponad 500 000 ludzi powyżej 18 roku życia. Ustalili także, że szczególnie zagrożeni długotrwałymi skutkami choroby są także palacze oraz osoby mieszkające w ubogich i zaniedbanych regionach kraju. To olbrzymie wyzwanie dla służby zdrowia. Leczenie długotrwałych skutków COVID-19 będzie wymagać także dodatkowych wydatków z budżetu państwa. Rząd przeznaczył już na ten cel 50 milionów funtów. Powstają kliniki, które zajmować się będą wyłącznie tym problemem. Niestety koronawirus nie jest zwykłą grypą. Organizm nie wraca do normy tak szybko, a w wielu przypadkach skutki są odczuwalne przez wiele tygodni. Tym bardziej istotny jest przebieg programu szczepień. Na Wyspach w pełni zaszczepiono już 60% ludzi dorosłych, a ponad 80% z nich otrzymało pierwszą dawkę szczepionki. Wiemy już na pewno, że choć szczepionka nie eliminuje całkowicie ryzyka zakażenia, ludzie w ten sposób w pełni zabezpieczeni przechodzą chorobę łagodnie. Mimo rosnących przypadków zakażeń, a ostatnie dane mówią o dobowej liczbie ponad 16 tysięcy, statystyka zgonów utrzymuje się na Wyspach na bardzo niskim poziomie.
Teraz w podsumowaniu dnia spór o Rosję na szczycie Unii Europejskiej. Francja i Niemcy chcą resetu, czyli nowego otwarcia z Rosją i proponują spotkanie na szczycie Unia Europejska-Putin. Przeciwstawia się temu Polska wraz z grupą krajów członkowskich. Nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą powie prosto z Brukseli, jak rozkładają się siły w tym sporze i jakie są argumenty obu stron.
Francja i Niemcy mają za sobą przede wszystkim Włochy. Argumentem tej strony jest konieczność wznowienia dialogu z Rosją, bo zrobiły to już Stany Zjednoczone. Ta grupa chce rozmawiać z Moskwą o klimacie, ochronie środowiska, Arktyce czy Iranie. Przeciwne bezwarunkowemu wznowieniu rozmów z Kremlem są natomiast Polska, kraje bałtyckie, a także Szwecja, Finlandia, Dania, Holandia, Rumunia i Bułgaria.
W sytuacji, kiedy widzimy agresywne zachowanie, widzimy ataki hybrydowe na naszych sąsiadów, na nas samych, w kontekście ostatniego ataku cyfrowego, to trudno jest podejmować dialog na najwyższym poziomie, tak jak niektóre państwa proponują.
Podkreślał premier Mateusz Morawiecki, a premier Łotwy wyjaśnił, że Moskwa nie rozumie takiej polityki. Ona rozumie tylko politykę siły, mówił prezydent Litwy. Gitanas Nauseda powiedział, że pomysł organizacji szczytu Unii z Putinem przypomina próbę zaangażowania niedźwiedzia w zabezpieczanie garnka miodu. Unijni przywódcy, głównie Europy Zachodniej, zamierzają także ostro skrytykować premiera Węgier, Viktora Orbana, za homofobiczną ustawę. Wielu przywódców przypięło sobie tęczowe wstążki do klap marynarki.
Marynarki i stroje galowe potrzebne są na koniec roku szkolnego. Już jutro zaczynają się wakacje. Gdzie się wybieracie?
Plany na wakacje. Jakie państwo macie?
O, proszę pana, jakie my mamy plany. Druga połowa lipca Darłówko, pierwsza połowa września Dźwierzyno.
Czyli tak na bogato, cały czas morze.
A kto bogatemu zabroni? Na przyszłej emeryci jesteśmy, nie? Boimy się jechać za granicę, dlatego że ja mówię, jestem gaduła, to ja sobie tam nie pogadam. No chyba, że trochę po rosyjsku.
Państwo jadąc na urlop, bardziej plaża, słońce, czy bardziej kąpiele?
Wszystko naraz i spacery. Pan widzi, jak w jakim wieku jesteśmy. Chodzenie jest skazane dla zdrowotności.
Jakie państwo mają wakacyjne plany?
My aktualnie jesteśmy na wakacjach.
Mnie państwo zaskoczyli.
Tak, przyjechaliśmy na parę dni do Wrocławia, więc już zaczęliśmy troszkę wcześniej.
Co później po Wrocławiu?
Jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, tak na bieżąco coś wyskoczy, to gdzieś pewnie wyjedziemy wtedy.
Bardziej państwo myślą o jakimś wyjeździe zagranicznym, czy raczej Polska?
Raczej Polska.
Co o tym zdecydowało?
No pewnie pandemia. Nie jesteśmy zaszczepieni. Słowenii, więc pewnie Polska.
Co państwo planujecie na wakacje?
Wyjeżdżać co weekend. Nie planujemy, po prostu na spontanie jeździmy. Mamy świeżo urodzoną córeczkę 3-miesięczną i dlatego tak postanowiliśmy. Mamy do wyboru Gdańsk, Warszawę albo Kraków. Zastanawiamy się. Bardzo lubimy wydać. No teraz jesteśmy akurat we Wrocławiu, też wiedzamy.
No nie wyjeżdżamy nigdzie, ale coś dopiero będziemy planować.
Gdzie państwo mają ochotę wyjechać?
Ochotę to byśmy mieli. Ja bym do Kalifornii chciała jechać, pozwiedzać troszeczkę.
Zaszczepieni, także się nie boimy.
Ostatni tydzień spędziłem na podróżach po Polsce. Warszawa, Poznań, Kołobrzeg, Trójmiasto, Szczecin. Minimalistycznie.
No właśnie, minimalistycznie, bo?
Ograniczone zasoby finansowe, ale no po prostu to też ma swój urok.
A dla tych, którzy jednak wolą urok zagranicznych wojaży, zajrzymy teraz do unijnej statystyki, do porównania cen restauracji i hoteli w różnych krajach Europy. Jeśli chce się wydać na wakacje możliwie mało, to warto pomyśleć o urlopie w Bułgarii, Albanii, Rumunii, Bośni albo w Serbii. Tanie są też Węgry. Polska jest też jednym z tańszych krajów. U nas ceny to 75% unijnej średniej. Krzysztof Berenda o tym, jak w liczbach wyglądają pozostałe kraje.
Jeżeli ktoś postawi na Bałkany, albo na Bułgarię, albo Rumunię, to tam trafi na ceny w wysokości mniej więcej połowy unijnej średniej, czyli jest tanio, chociaż oczywiście trzeba tam jeszcze dojechać lub dolecieć. Polska cenowo jest mniej więcej na tym poziomie, co Chorwacja, Litwa i Portugalia, czyli to jest poziom 75% unijnej średniej. Nieco ponad nami są zbliżone do siebie cenowo Hiszpania, Łotwa i Estonia. Włochy, Niemcy i Wielka Brytania to jest europejska średnia. Najdrożej natomiast jest, i to chyba nie dziwi, w Skandynawii, we Francji i w Szwajcarii. Tam ceny średnio są dwa razy wyższe niż u nas w Polsce.
Urzędy wojewódzkie w całej Polsce wydłużają czas pracy w sprawach paszportowych. Taką dyspozycję przekazało wojewodom Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wnioski paszportowe będzie można zatem składać również w soboty, w każdą, od najbliższej do końca lipca. W dni powszednie zaś wydłużone będą godziny pracy w tym zakresie. Sprawdziliśmy, jak to wygląda we Wrocławiu.
Już wcześniej podjęliśmy decyzję, że urząd pracuje i zbiera wnioski paszportowe także w sobotę oraz od tego tygodnia wydłużamy w środy czas pracy urzędu, tak żeby było łatwiej złożyć wnioski. Jeżeli chodzi o odbiór, nie ma konieczności rejestracji, każdy może przyjść wtedy, kiedy ma już informację, że paszport na niego czeka. Obecnie ze względu na zbliżające się wakacje i pewien głód urlopowy po pandemii, każdego dnia przyjmowanych jest około 230 wniosków o wydanie paszportów. Czas oczekiwania na paszport wynosi we Wrocławiu około 2,5 tygodnia, czyli około 20 dni. Normalnie w okresie zimowym to było 10 dni, termin ustawowy jest 30, więc formalnie się mieścimy, ale rozumiem, że dla dużej ilości petentów, dużej ilości turystów skrócenie tego czasu jest bardzo ważne.
Mówił wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Ministerialne wytyczne dotyczą pracy urzędów wojewódzkich w punktach paszportowych, które są w starostwach powiatowych. To starosta podejmuje decyzję o organizacji tam pracy. Ważne, by wakacje w kraju czy za granicą były bezpieczne. Od początku kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 115 zgonów w wyniku utonięcia.
Jeżeli widzimy taką osobę tonącą, to przede wszystkim dzwonimy pod numer alarmowy. I to jest naprawdę najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić. Jeżeli osoba tonie dosyć blisko brzegu, to możemy rzeczywiście jej podać jakąś linę, podać, rzucić koło. Natomiast sami nie podejmujemy takiej akcji ratunkowej ze względu na to, że osoba bardzo panikuje i może nas wciągnąć do wody i dojdzie do podwójnej tragedii. Są specjalne umiejętności, jeżeli chodzi o ratowanie. Do takiej osoby nie podpływa się bezpośrednio. Traci się z nią kontakt, żeby nas nie mogła złapać. Dlatego polecam jednak płynąć z jakąś bojką albo materacem, żeby takiej osobie to podać.
Tłumaczyła młodsza aspirant Magdalena Wisner-Mieszała z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. O bezpieczeństwo powinniśmy zadbać nie tylko nad wodą, ale i na drodze podczas wakacyjnych wyjazdów.
Będziemy wymagać od kierujących to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego. Jechali zgodnie z dozwoloną prędkością, zachowywali bezpieczne odstępy od innych kierujących, bezpiecznie przewozili swoje pociechy między innymi w pojazdach, czyli były to foteliki, zapięte pasy, żeby kierujący był trzeźwy i też żebyśmy byli wyspani, poszanowali też bezpieczeństwo innych, a nie tylko własne to, że chcemy jak najszybciej dojechać do punktu docelowego, bo myślę, że okres letni, wakacyjny, wyjazdy to jest ten czas odpoczynku, relaksu i tą prędkość, tą agresję, zmęczenie i gdzieś takie niekorzystne warunki zostawmy gdzieś na później, a to jest czas relaksu, wypoczynku.
Podkreśla podinspektor Leszek Konefał z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Policjanci skontrolują też autobusy, którymi dzieci będą wyjeżdżać na wakacje. Ósmoklasiści w wielu szkołach już dziś odbierali świadectwa. Tak było m.in. w szkole podstawowej nr 2 w Lublinie imienia Jana Kochanowskiego. Był tam nasz reporter Krzysztof Kot.
I co, żal będzie kończyć tą szkołę?
Trochę tak, ale trochę też nie. Warto też, w sensie, fajnie też poznać nowych ludzi w liceum będzie.
No i co, miejmy nadzieję, że już przynajmniej to liceum będzie bez zakłóceń się odbywało.
No, by.
Ale trochę łezka wokół się zakręci za szkołą?
No troszkę, może troszkę.
Koniec roku, koniec szkoły, o matko.
No tak, ten rok był ciężki, więc odpoczynek na pewno się przyda.
Na pewno będzie trochę smutno, bo są to ostatnie godziny z tymi osobami tutaj w klasie.
Będziemy za nimi tęsknić, bo spędziliśmy bardzo dużo czasu razem, 8 lat.
No kończycie pewien etap, nie? Że we wrześniu się już nie spotkacie.
No na pewno z jednej strony to dobrze, bo już tyle czasu w jednej szkole z tymi samymi ludźmi, no trzeba po prostu już odpocząć i zacząć jakiś nowy etap w życiu. Ale z drugiej strony to też smutne, że ludzie, których znaliśmy tyle lat, teraz rozłączą się i najprawdopodobniej już nigdy ich nie spotkamy.
Właśnie te relacje po prostu się skończą, nie?
Tak, to prawda. W większości jest tak, że idziemy do różnych szkół i do różnych klas, więc może być ciężko utrzymywać kontakt. Szkoda trochę.
Żal ich żegnać chyba trochę, nie?
Oczywiście, każdego stanie zawiera pewien smutek, nostalgię, więc po 5 latach żal się z nimi rozstawać.
Właśnie 5 lat, ze świadectwa teraz w ręku.
Tak, z wyróżnieniem. Będziemy miło wspominać te 5 lat.
Jest... Idą w świat, trochę taka łezka tak, się wokół
no,
kręci.
Dokładnie, tak jak trochę pół mamy, która wysyła swoje dzieci w dalszą podróż życia.
Taki los wychowawczyni, tak?
Tak, tak, to prawda, że wychowawca musi mieć trochę z rodzica, żeby przygotować dobrze dzieci do życia.
Nie udało się znaleźć pozostałości po byłej kwaterze niemieckich wojsk lądowych z czasów II wojny, ale samo wejście do tuneli to dla nas ważna lekcja. Tak mówi Bartłomiej Plebańczyk z Muzeum w Mamerkach na Mazurach. Dziś odsłonięto tam wejścia do 4 tuneli technicznych.
No, są w dobrym stanie technicznym, czyli wejście jest bezpieczne. Trochę niewygodne, trzeba się czołgać, ale można się obrócić. Na tyle są szerokie, że można się obrócić. Jeden skręca w prawo, drugi jest prosty. Mają prześwity. No, niestety są puste. Nie ma w nich skarbu, ale no, dają nam pogląd na to, jak te systemy techniczne wyglądały. Na pewno nie ma bocznych pomieszczeń. Przed nami jeszcze tunel numer 3 i 4, ale spodziewam się, że będą po prostu podobne, bo one są wszystkie identyczne, czyli ten sam typ budowy.
Ten pierwszy tunel, on może jeszcze tam dalej gdzieś iść?
Wygląda, że one mają prześwity, czyli jest po prostu zasypane ziemią wyjście po jakichś 15 metrach i tutaj jest podobnie. Ten zakręca i po jakichś też można powiedzieć 15 metrach jest zasypane wejście, czyli mamy jakby, możemy określić, że w tunelu nie ma żadnych pomieszczeń, tylko jest i mamy wlot i wylot tego tunelu.
Przypomnijmy, do czego były używane takie tunele?
To są kanały techniczne, czyli najprawdopodobniej szły tędy rury z instalacją, z elektryką i żeby w razie bombardowania te wszystkie instalacje były bezpieczne, a Niemcy tutaj mieli jakby, to była baza priorytetowa, więc wygląda na to, że nawet rury były puszczane w takich kanałach technicznych, które jakby na wypadek bombardowania chroniłyby infrastrukturę techniczną, która by się znajdowała w środku tych kanałów.
Takich tuneli, o których jeszcze nie wiemy, może być więcej?
Tak, wygląda na to, że to jest sieć tuneli, ale no, po zbadaniu tych mamy pogląd, jak to wygląda, że one są puste w środku, mamy ich głębokość, szerokość i po całym lesie po prostu możliwe, że jest ich o wiele więcej, więc daje nam to pogląd, jak to wszystko wygląda pod ziemią.
Na razie więc rozwiały się nadzieje tych, którzy spodziewali się, że w tunelach mogą kryć się jakieś skarby, na przykład słynna bursztynowa komnata. Eksploracji w Mamerkach przyglądał się nasz reporter Piotr Bułakowski, a ja, czyli Michał Zieliński, przyglądałem się dla Was wydarzeniom ostatniej doby. 24 godziny, najważniejsze, najciekawsze wydarzenia, przynajmniej ich wybór. Zawarłem jak zwykle w 24 minutach. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.